Temat dzisiejszego słowa jest odmrożenie potencjału. Za chwilę powiem, dlaczego taki temat i dlaczego takie wersety, odmrożenie potencjału. Natomiast chciałem zacząć słowo od tego, co powiedziałem tydzień temu, w taki sam sposób. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 6 werset, Jezus mówi takie słowa. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Wiecie, tydzień temu, kiedy głosiłem to słowo, na środę zapowiadano inwazję rosyjską. Środa minęła, nie nastąpiła inwazja rosyjska. Ale od czwartku zaczęto mówić, że Putin nie rozpocznie wojny do niedzieli, bo w niedzielę kończy się olimpiada. Dzisiaj się kończy olimpiada. Igrzyska zimowe w Pekinie. Ale teraz czytam wiadomości dzisiaj od rana i się okazuje, że dzisiaj analitycy i wojskowi są bardziej przekonani o tej agresji, która nastąpi, niż byli przekonani w sobotę, w czwartek czy w poprzednią niedzielę. Słuchajcie, wzywam was do tego, żebyście w tym temacie byli w Bożym Słowie. Słowo Boże mówi, że kiedy usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych, to nie macie baczeć na to, gdzie uciec, skąd brać wodę, skąd brać prąd, gdzie nakupić żywności, ale Jezus mówi, kiedy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie bali. Jeżeli jesteście synami królestwa, to w tym czasie, który nadchodzi, czas destabilizacji, poruszeń i przemian, nas, synów Bożych, głównym powołaniem jest nie bać się, pozostać trzeźwymi i zrobić w tym momencie to, co należy zrobić. Może później będzie więcej na ten temat. Drugi fragment, Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 21:31, mówi tak. Także i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Żadna zła nowina ma nie wyprowadzać nas z równowagi, ale zbliżać nas do pełnienia woli Bożej. Wiecie, ja wam powiem, że mam taką ilustrację z dnia wczorajszego. Wczoraj o 23:00 wyłączono nam prąd. Okazuje się, jakieś plotki są, ktoś pracował gdzieś w elektrowni, znajomy znajomego, na forach naszych, naszej gminy, różne plotki chodzą, podobno jakiś olbrzymi słup wysokiego napięcia się zwalił i co najmniej do wtorku mamy nie mieć prądu i takie różne po prostu dziwne historie. Powiem wam, że taka drobna rzecz, na początku siedziałem zadowolony, mówię, super, nie ma prądu, wreszcie nie muszę zabierać komórek dzieciom, same się rozładowały, nie mają gdzie naładować, to nie tata jest zły, to cały świat jest zły, nie ma prądu. Ale wiecie, minęły kolejne 2 godziny i zacząłem na siebie patrzeć. Ręce mi zaczęły latać, też miałem wszystko już rozładowane. Potem postanowiliśmy pograć w jakieś planszówki, strasznie się denerwowałem, bo po prostu przy tych świecach nie widziałem tych napisów na tych klockach i przegrywałem, bo nie byłem w stanie kolorów rozróżniać. I jak przyszedł wieczór i się okazało, że nie cipuję wody i nie wiem jak pójdę do kościoła, to już byłem wystrzelony w kosmos. Miałem nadzieję, że w nocy włączą prąd, wstałem rano, nic nie było. Poszedłem, żeby zrobić sobie kawę, okazało się, że mam tylko w ziarnkach, nie mam zmielonej i mój elektryczny młynek nie działa. I musiałem wziąć stary młynek po prababci i zacząć mielić. I nigdy nie wiedziałem, że ten młynek tak długo mieli kawę na jedną kawę. Po prostu moja ręka mnie zaczęła boleć, a ciągle nie miałem kawy na tą kawę. Po czym musiałem wziąć prysznic zimny. Oczywiście ciocia i wujek, dobra rada, od razu na Facebooku mi pogratulowali, że to pan sam sprawił, że wziąłem ten zimny prysznic. I potem sobie przypomniałem, że jeszcze słowo dzisiaj głoszę w kościele i mam być radosny i pełen entuzjazmu. Po czym wychodząc z domu, moja żona mi powiedziała, że to jeszcze nie koniec, bo jej znajoma powiedziała, że może pożyczyć agregat od niej i że nie jedziemy prosto do kościoła, więc nie będę miał czasu jeszcze pomodlić się i być przed panem, tylko mam jechać do niej po ten agregat. I przyszedłem tutaj i mówię, panie, jestem gorszy niż moje dzieci. To jest prawie niemożliwe, ale takie są fakty po prostu. Takie są fakty. I wiesz, i to jest taka ilustracja. A Jezus mówi o wojnach, wieściach wojennych, o zobaczeniu okropnych rzeczy. Kiedy zaczynała się pandemia 2 lata temu, było paru takich proroków, pastorów ewangelicznych, którzy mówili, że super, bo jak będzie źle, to będzie dobrze i przyjdzie przebudzenie. Okazało się, że to figa prawda. W zborach budżety spadły o 50%, inflacja przyszła, podbiła ceny o 20%. Wierzący przestali chodzić do kościoła, chodzą co trzecią niedzielę regularnie, mają wszystko w nosie, wszyscy są opuszczeni, samotni i w ciemnym dole. Prawda jest taka, że jak przychodzą trudne czasy, to pierwsze, co wychodzi z człowieka, to niewiara, małość, kompromisy i przychodzi ocena tego, w jakim miejscu jesteśmy. Więc teraz, słuchajcie, po 2 latach wzywam was, niech ktoś krzyknie alleluja, bo was po prostu głowy wam pokręcam. Więc teraz, kiedy zbliża się ta rzecz związana z Ukrainą i Rosją i wieloma innymi rzeczami, o których sobie być może nie zdajemy, słuchaj, drogowiczu, opamiętaj się, nawróć się, otwórz swoje oczy, podnieś swoje ręce wiary, zanurz się w Słowo Boże i zacznij żyć, jak Bóg przykazał. Nie bądź jak twój pastor. Halleluja.
Halleluja.
O, teraz, no, pięknie. Wy to wiecie, macie ten timing, wiecie, kiedy amen powiedzieć. Halleluja. Dobrze, więc tym chciałem zacząć, ponieważ nie będę was ratował przy pomocy Facebooka w tygodniu, kiedy już fronty ruszą i może zaczną ginąć ludzie, nie wiemy. Oby nie, modlimy się, w czwartek mamy spotkanie z pastorami ukraińskimi, będziemy modlić się, żeby to nie nastało, żeby Bóg jednak coś zrobił i tych satrapów, tych współczesnych Herodów ponawracał, żeby oni po prostu się upamiętali. Ale jeżeli Herodzi współcześni nie nawrócą, to Bóg ma jeszcze inne opcje. Może przysłać magów, którzy przyniosą złoto, kadzidło i mirrę. Może przysłać sędla Józefa, wysłać go do Egiptu. I może przyjść później z drugim snem i wysłać Józefa i Marię i dzieciątko nie do Judei, ale może wysłać do Galilei. Bóg ma zawsze rozwiązania. Akurat dzisiaj czytałem rano zgodnie z planem mojego czytania Biblii 2 Księgę Mateusza i sobie myślę, ja cię kręcę, Jezus urodził się w samym środku cyklonu. Wielkich awantur, morderstw i prześladowań. A Bóg tego Jezusa, jak kiedyś Mojżesza w koszyku między trzcinami, tak go przeprowadził przy pomocy Józefa i wszystkich okoliczności, żeby on mógł stać się naszym Zbawicielem, więc i Bóg nam pomoże.
Amen.
O, i to było dobre miejsce na amen. A nie tamto. Nie bądź jak twój pastor. Halleluja. Dobrze. I to by było na tyle. Powtórka z zeszłego tygodnia. Nie nudzi mi się do was o tym mówić, bo moim marzeniem jest to, że będziemy kościołem, który nie jest wpatrzony sam w siebie, w swoje lęki i obawy, ale będzie wpatrzony w chwałę Jezusa, wypełniając swoje powołanie. I będzie pilnował swojego serca przede wszystkim, żeby się nie bać. A nie, kiedy słyszy złe wieści, to zaczyna się trząść. Dobrze, a dzisiaj temat dzisiejszego słowa, odmrożenie potencjału. Powiedz ze mną razem głośno, odmrożenie potencjału.
Odmrożenie potencjału.
I zacznę wersetem, który mam umieszczony w środku tego kazania, z Efezjan 5, 17, przeczytam go, potem do niego jeszcze wrócimy później. Z Efezjan 5, 17. Apostoł Paweł mówi tak. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Wiesz, Bóg chce nam zwracać uwagę w naszym życiu na najważniejsze rzeczy. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, i o tym głosiłem tydzień temu, to jest Boża Ewangelia. Kto tu jest Zbawicielem? Kto jest ratunkiem? Do kogo zmierzamy? Czym jest życie wieczne? To jest najważniejsza, pierwsza rzecz, na którą Bóg chce zwrócić nam uwagę. Czy wierzącym, czy niewierzącym. Jeżeli słuchasz tego poselstwa przypadkowo, a może nie jesteś częścią wspólnoty chrześcijańskiej, kościoła chrześcijańskiego, to wiedz, że Bóg do ciebie mówi. Musisz poznać Jezusa. Bo On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Jeżeli nie przyjmiesz Jezusa do serca, jeżeli nie uwierzysz w Jego ofiarę na krzyżu, że została złożona dla twojego zbawienia, abyś miał życie wieczne, to nie czeka na ciebie żadna przyszłość. To jest absolutnie fundamentalna kwestia, pierwsza i najważniejsza. Dla nas, którzy jesteśmy ludźmi wierzącymi, nadal pozostaje to najważniejszą kwestią. Bo my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, tak jak w Niego uwierzyliśmy, tak mamy nadal w Nim chodzić, pokładając całą nadzieję w tym, co On dla nas zrobił. Składając wszelką troskę na Niego i nadal wyznając Go jako swojego Zbawiciela. Amen? Nie ma życia poza Ewangelią dla nas. Jest tylko życie w Ewangelii, w mocy Ewangelii. Nie ma dla nas ratunku w prawie, nie ma dla nas ratunku w samodyscyplinie, nie ma ratunku w okolicznościach. Zawsze, kiedy wszystko się chwieje, musimy wracać do Chrystusa. Natomiast drugą rzeczą, na którą powinniśmy, i o tym jest dzisiejsze słowo, którą powinniśmy zwrócić uwagę po tym, kiedy już uwierzyliśmy w Chrystusa, kiedy przyjęliśmy Ewangelię, to jest bardzo trzeźwe i rozumne, tak jak tu jest powiedziane, nie bądźcie nierozsądni, czyli rozsądne zrozumienie tego, do czego Bóg nas powołał. Powiedz, do czego mnie Bóg powołał?
Do czego mnie Bóg powołał?
Tak. I to jest ekstremalnie ważne. I teraz zaczynam po kolei mówić te wersety od początku, jak przygotowałem to kazanie. Kazanie to się zrodziło tydzień temu, przed kazaniem, tydzień temu zgodziło się kazanie na tą niedzielę. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale to już tak Bóg pomału układał. Jak wiecie, o tym będziemy rozmawiać chwilę po zakończeniu transmisji, jak wiecie, nasz adres naszych spotkań tutaj jest pod znakiem zapytania. Spadła na mnie ta informacja, jak grom z jasnego nieba, tuż po powrocie z urlopu, zaraz godzinę potem, ktoś powiedział, no to chwała Panu, że po urlopie, a nie w trakcie. Ale wiecie, po urlopie to człowiek musi odpocząć, nie? A tu godzinę po powrocie przyjechałem do domu i się dowiedziałem, że po prostu możemy nie mieć tej sali. No i później przyjechaliśmy w niedzielę tu na spotkanie. Wchodzimy, a tu akurat jakaś impreza była i był rozgardiarz i Iza mi przysłała zdjęcia, jak sala wygląda i siedziałem tam na dole w samochodzie. I mimo, że za chwilę miałem wejść na spotkanie i głosić kazanie, to zaczęło na mnie stępować totalne przygnębienie. I zacząłem sobie modlić się do Boga i mówię, Panie, proszę Cię, chcę jeszcze dla tego kościoła zrobić dwie rzeczy. I już więcej nic nie chcę zrobić z tego kościoła. Chcę dla tego kościoła znaleźć nową salę, żeby już miał święty spokój, żeby mógł się spotykać w fajnym swoim miejscu. Mówię, jeszcze jedną rzecz chcę zrobić, Panie, dla tego kościoła. Chcę znaleźć dla tego kościoła nowego pastora. I tak siedziałem w tym samochodzie i napisałem do moich kolegów, pastorów. Mówię, słuchajcie, mam tylko dwa marzenia. Znaleźć salę dla tego kościoła i znaleźć nowego pastora. I mój przyjaciel, bliski mojemu sercu, mi odpisał i mówi, niby dobry plan, a zupełnie do bani. Ja mówię, dlaczego mi tak mówisz? On mówi, musisz to zrobić odwrotnie. Musisz znaleźć nowego pastora dla tego kościoła i niech on sobie szuka sali dla tego kościoła. Mówi, to jest dobry plan, co ty kombinujesz? Ale słuchajcie, mimo żartów, heheszków, ciśnienie ze mnie nie schodziło. Siedziałem tam w samochodzie, modliłem się, przygotowywałem to kazanie o mocy Ewangelii, które głosiłem tydzień temu. I jeszcze mówię, dobrze, jeszcze jest jedna instancja, koledzy nie pomagają, ciocia wujek nie pomaga, koledzy pastorzy nie pomagają, jeszcze napiszę do Andrzeja Mędzusiaka, to jest moja najwyższa widzialna instancja w tym świecie, później już jest tylko Duch Święty, Jezus Chrystus i Sądy Boże, więc mówię jeszcze SMS do Andrzeja Mędzusiaka, mówię, Andrzej, siedzę pod kościołem w samochodzie, za pół godziny wchodzę na górę, mam głosić kazanie, słuchaj, mam czarne myśli, chcę znaleźć pastora dla tego kościoła, chcę znaleźć salę, jestem załamany, pomódl się o mnie chwilę. Andrzej mówi, nie mogę się teraz modlić, idę na kolejne inne spotkanie, do innego kościoła modlić, ale mówi, samochód mi wysiadł, idę na piechotę, to 5 minut ci poświęcę. Dobra, rozłączyliśmy się. Za 15 minut dostaję SMS-a. Andrzej pisze, że już jest na uwielbieniu w tym kościele. I mówi, słuchaj, to jest niesamowita rzecz, ale miałem dwa obrazy bardzo wyraźne, które towarzyszyły mi tej modlitwie, które myślę, że odpowiadają na to pytanie, dlaczego znajdujesz się w takim miejscu, takiej krańcowej frustracji, w takim miejscu takiej zapory. I powiedział mi tak. Pierwsza rzecz, to mówi, takie rzeczy przychodzą do człowieka, kiedy ma wejść w nową rzecz. Kiedy ma zrobić coś nowego. I w jaki sposób coś albo on sam siebie powstrzymuje, żeby odważnie wejść w to, co Bóg dla niego przygotował. I on mi mówi, ty Marek, już chyba wiesz, co to jest, więc się po prostu nie powstrzymuj, bo wtedy ta presja i ten natłok nie ustąpi. Ale mówi, widziałem jeszcze drugą rzecz. I mówi, i nazwę to tak, i rzucił takie określenie, zamrożony potencjał. I mówi, że od czasu, jak był u nas w kościele miesiąc temu i głosił tutaj, mówi, nie opuszcza go wizja drogi, jako jednego z najlepszych zborów Kościoła Bożego w Chrystusie, które on widział. Mówi, nagromadzenie bogatych, wyposażonych, kumatych, niefrikowatych, nienawiedzonych, nie prostaków, ale dojrzałych, wykształconych, z powołaniami, dobrze wychowanych ludzi, bogactwo, Ale mówi, teraz, kiedy się modliłem przed chwilą Ciebie, to widziałem, że to jest zamrożone. Z jakiegoś powodu. Rozłączyliśmy się, później jeszcze rozmawialiśmy w tygodniu o tym, on to jeszcze później rozwijał. Natomiast ja sobie przypomniałem, i to było 13 lutego, natomiast ja przypomniałem sobie, że 2 stycznia, jak mieliśmy spotkanie tutaj i mieliśmy czas, kiedy zapowiedziałem, że będziecie wychodzić, składać świadectwa z zeszłego roku, dziękczynienia, wyszło chyba 20-30 osób tutaj do mikrofonu. Ja stałem tutaj, tylko podawałem mikrofon kolejnym osobom. To Bóg zaczął do mnie mówić i usłyszałem takie słowo. Nieznośne zagęszczenie nagromadzonego potencjału w drodze. Sobie to zapisałem, dlatego tak to czytam dosłownie, bo sobie od razu to wpisałem w notes. Więc kiedy Andrzej do mnie napisał i powiedział zamrożony potencjał, to ja już miałem drugiego świadka. Nieznośne, gęste nagromadzenie potencjału w drodze, a on powiedział zamrożony potencjał. I słuchaj, to jest słowo, które oczywiście jest dla każdego, bo będę czytał ze Słowa Bożego, więc czy jesteś częścią drogi, czy jesteś, oglądasz tą transmisję, czy jesteś gościem dzisiaj u nas, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ to jest związane z Twoim powołaniem i Twoim miejscem w ciele w Pana Jezusa. Co tam robisz? W jakim miejscu jesteś? Co się dzieje z Tobą? Natomiast w odniesieniu do naszej wspólnoty, myślę, że to ma szczególne znaczenie, i każdy z nas powinien w wolności przed Bogiem posłuchać tego słowa i zapytać się, Taty w niebie, jakie są moje kroki w tym, co Bóg dla mnie przygotowuje. To jest bardzo ważne. Bóg przygotowuje dla nas nowy czas i oczekuje, że poruszymy się. Wiecie, czasami jest taka sytuacja w naszym życiu, że zajmując jakąś konkretną pozycję odpowiedzialności, nie mamy czasu, żeby pomyśleć o tym, czy nasz potencjał się marnuje. Bo jesteśmy zajęci, tak? Czy dzisiaj Kamila potencjał się marnował w czasie nabożeństwa? Nie marnował się. Grał, pocił się, przejmował się, miał porcję stresu. Czy mój potencjał dzisiaj się tutaj marnuje?
Nie.
A to już nie jest takie pewne. Bo może ja wam próbuję po raz setny dać super sushi, którym już żygacie. Więc nie do końca wiadomo. Ale generalnie tak jest, że wiesz, jak ktoś jest starszym, czy był starszym kiedyś w jakimś zborze. Był starszym kiedyś w jakimś zborze. Czy robił coś konkretnego w jakimś kościele. To w tym momencie, kiedy był aktywny, to nie było żadnego marnowania się potencjału, był ruch. Może być tak, że jesteś w miejscu, do którego, w którym jesteś aktywny i twój potencjał może być marnowany, ale też może być taki, że jest marnowany przez to, że nie jesteś w żadnej pozycji odpowiedzialności. 2 punkty widzenia na zmarnowany potencjał. Czasami tak macie, i to teraz jak się do tego odwołam, to mi to potwierdzicie, czasami macie takie dni w swojej robocie, że nie wiecie, co tam robicie. Po co tam jesteście i dokąd to zmierza? O, jak wam się szyje teraz masują wszystkim. O, jakie poruszenie karków nastąpiło. Od razu ulga. Tak. I się zastanawiacie, czy po to żyję, tak? Czy po to przyszedłem na świat, żeby siedzieć tutaj przed tym komputerem? Patrzeć w ten ekran, tak? Wtedy zdajemy sobie sprawę ze zmarnowanego potencjału. Ale widzicie, w Królestwie Bożym też jest temat marnującego się potencjału. My po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy obdarzeni. Tego potencjału w Królestwie Bożym nie można uruchomić przez to, że przyjdzie pastor i wszystkich zapędzi do roboty. Bo to się nazywa w Królestwie Bożym, albo w Królestwie Bożym, albo w Biblii, to jest raczej tresura niż wykorzystanie potencjału. Prawdziwe wykorzystanie potencjału, Bożego potencjału w Królestwie Bożym, to jest otwarcie oczu i zobaczenie, że faktycznie nie jest ze mną tak źle, jak sobie myślę. Mam wiele do dania, mogę wiele unieść i prawdopodobnie słyszę już Boży głos od dłuższego czasu, że mam zrobić to, do czego Pan mnie powołuje. I teraz zaczniemy z Księgi Izajasza z 60 rozdziału. Znane takie słowo, które lubimy czasami czytać, to takie słowo potężnej nadziei. To jest słowo wypowiedziane przez Boga nad Syjonem. No oczywiście jako chrześcijanie często też kradniemy sobie to słowo, kradniemy je Syjonowi, kradniemy je Żydom. Mówimy, że jako Kościół też jesteśmy Bożym Syjonem, jesteśmy Jego wspólnotą. Tu na przykład się spotyka popołudniami wspólnota Syjon w tej sali. Ale wezmę to słowo i odczytam je dla nas. Dla nas ludzi o zamrożonym potencjale lub sferach zamrożonego potencjału. Bóg mówi tak, Izajasza 60:1. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Co Bóg mówi? Bóg mówi do kogoś, kto nie powstał, ale kogoś, kto siedzi lub leży, tak? Kogoś, kto może ma głowę skrytą w rękach, kto jest zgarbiony, pochylony, kto się martwi, kto się troszczy, może ktoś, kto śpi. Za chwilę będzie też fragment o śnie. I Bóg przychodzi ze słowem i mówi, powstań i zajaśnij. Amen? Wyjdź z miejsca skurczenia do miejsca rozprostowania. Z miejsca zdołowania do miejsca na górze. Z dołu zagłady do wyprostowanych rąk i nóg. I teraz dlaczego? Dlaczego my to mamy zrobić? Jak my to możemy zrobić? Słowo Boże samo odpowiada. Gdyż, powiedz gdyż.
Gdyż.
To jest słowo w Biblii. Gdyż. Gdyż. Jak my możemy to zrobić? Możemy to zrobić, mamy nakaz, żeby to zrobić. Gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bóg mówi, że możemy to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy obdarowani. Byliśmy grzesznikami w bagnie grzechu. Bóg nas wyciągnął, obmył, oczyścił, uczynił swoją oblubienicą, postawił na skalę, napełnił Duchem Świętym i możemy teraz powstać i zajaśnieć, ponieważ On coś dla nas zrobił. I to jest po prostu, jakby powiedział jakiś Ślązak, ale to jest pieruńsko po prostu trudne. Żeby to do człowieka dotarło. Ponieważ człowiek z natury ma niewierzące serce, ma nieprzemieniony umysł. I jak czegoś nie może dotknąć, nie może złapać ręką, to trudno mu jest podnieść oczy wiary i uwierzyć, że tak jest. Dzisiaj, tak jak mówiłem w tym kazaniu, dzisiaj patrzę na was i mówię sobie, szczęśliwcy. Mieli kawę rano. Mieli ciepłe prysznice. Mieli prąd w gniazdku i wodę w kranie. I wy siedzicie i mówicie sobie, i cóż mi takiego wielkiego? Mam prąd, mam wodę w kranie, kawę piłem. Co to w ogóle, co to jest? To po prostu to mi się należy jak psu Buda. Jak psu miska. Mi się to jest po prostu w ogóle jak afera. Ale z mojej perspektywy to jest przykre. Że wy to macie, a ja tego dzisiaj rano nie miałem. I dokładnie tak samo jest z całym potencjałem, który jest w nas i który jest zmrożony. Ja ci mówię, że to wszystko masz, że masz pełnię Bożego potencjału, żeby był uruchomiony, nie tylko potwierdzony na podstawie Słowa Bożego, ale przez świadectwo braci z zewnątrz, ludzi starszych, ludzi doświadczonych w powołaniu, że powstają, wskazują palcem na Kościół Droga i mówią, ten Kościół ma problem, bo nie ma problemów. Bo ma potencjał, bo jest bogaty, bo jest wykształcony, obdarzony wieloma powołaniami i z jakiegoś powodu ten potencjał jest zamrożony. Więc Słowo Boże przychodzi i mówi, powstań, zajaśnij. Na tej konferencji, na której była Iza, o której mówiła, oglądałem niektóre sesje. Archidiecezja łódzka miała odwagę, żeby niektóre sesje wrzucić. Nie wrzuciła tych sesji z protestantami. Wrzuciła te takie, które nie sprowadzą na archidiecezję prześladowań. Miałem okazję obejrzeć. Ale miałem takie jedno bardzo silne wrażenie. Że z jedną z najwspanialszych rzeczy, jaka jest dana Kościołowi, to jest wolność. I nie sposób uruchomić Bożego Królestwa, nie korzystając z daru wolności. Jakiś czas temu pewien człowiek w kościele powiedział, że musi odejść z kościoła, ponieważ ja za słabo dokręcam śrubę. Nie myślałem, że takich czasów doczekam, ale doczekałem takiego czasu. Że ktoś odchodzi z kościoła i mówi, bo zostałbym dłużej, gdybyś pastorze dokręcił śrubę. Ale ja wam dzisiaj powiem to. Nie zamierzam nikomu dokręcać nigdy żadnej śruby. Jak twoje oczy nie otworzą się na chwałę Chrystusa, który mieszka w tobie, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje powołanie, to nikt ci nie pomoże. Nie chcemy wracać do Rzymu. Nie chcemy wracać do prawa mojżeszowego. Nie chcemy wracać do żadnej formy niewoli. Chcemy uszanować wolność, jaką dał nam Chrystus. I jedyny sposób na uruchomienie Bożego potencjału to jest bycie posłusznym Bożemu Słowu i wiara w to, że wszystko, czego potrzebujemy, to już mamy. Alleluja! Wiecie, jakiś czas temu zatroszczyłem się i mówię sobie, chciałbym, żeby każdy człowiek miał grupę domową w kościele i zaczęliśmy tak rozkręcać. Taka nieśmiertelna, najdłużej wytrwała grupa domowa to była właśnie Janka Ziółkowskiego na Ursynowie, która już była ostatnią do zlikwidowania. Grupa przetrwalnikowa, ostatnia grupa domowa w kościele, która jeszcze została. Słuchajcie, dzisiaj jest fajnie, bo po pół roku mamy 5 grup domowych i coś ruszyło. Ale kiedy zaczęliśmy to ruszać, ten temat, to ja też powiedziałem, ja muszę zacząć jedną grupę domową. Ale wiecie, to jest po prostu niesamowite. Tak powiem na przykładzie tej mojej tak zwanej grupy domowej, której mam nadzieję, że już wkrótce ją przekażę i pójdę zakładać kolejną grupę domową. Ale dla mnie było niesamowite, że zeszło się kilka osób, 3 osoby chyba na początku tylko, usiedliśmy razem i ja już tydzień później byłem zupełnie niepotrzebny na tej grupie. Byłem tylko potrzebny jako zapalnik, żeby powiedzieć, dobrze, tu będzie grupa, proszę przychodzimy, kto ma, kto chce. Były 3 osoby chętne, spotkaliśmy się. A już za chwilę jedna z osób bierze Biblię, otwiera, mówi, to porozmawiajmy o tym. Ktoś inny mówi, pomódlmy się. Ktoś inny mówi, pytanie mamy. Ktoś inny mówi, pomódlmy się. I nagle wszystko płynie. Dlaczego? Bo wszystko już mamy. Potrzebujemy tylko wyrazić wolę i zrobić to, co od dawna Bóg wkłada nam w nasze serce. Amen? Nie potrzeba po prostu pastora, który powie, szukam jednego nowego lidera grupy domowej, którego chcę posłać na śmierć. Nie. Po prostu. Wystarczy otworzyć oczy i zobaczyć, że wszyscy możemy to zrobić. Amen. Jesteśmy napełnieni Bożym potencjałem. Dzisiaj nie ma Kuby z nami. On jest w naszej grupie domowej. Student Politechniki. Pamiętacie, też mieliśmy taką modlitwę po tych świadectwach 2 stycznia, kiedy dziękowaliśmy Bogu za zeszły rok. Mówię, dobrze, teraz się pomodlmy. Wie, kto się pomodli, nikt się nie modli. I Kuba mówi, to ja się pomodlę. Mówię, bo jak ja się pomodlę, to już każdy będzie wiedział, że może się pomodlić lepiej. Nie wiem, czy pamiętacie. I się pomodlił. Skorzystał z potencjału, który był w nim i bardzo dobrze się pomodlił. Teraz słuchajcie, ja wierzę. Ja nie jestem prorokiem, jestem pasterzem. Ja chcę być ciągle miły dla was. Diabli mnie z tego powodu biorą, że próbuję być miły dla was. Bóg przestaje działać przez to, że chce być miły dla was. Ale cóż, powołania swojego się nie wyrzeknę. Jestem bardziej pasterzem niż prorokiem. Ale wierzę, że to jest słowo, które będzie wracało do tego kościoła. Albo potencjał będzie odmrożony, albo już nic więcej się nie wydarzy. Odszukaj swoje powołanie i porusz się w swoim powołaniu do tego, czego Bóg cię powołuje. Jak szukasz praktycznych sposobów, to ja ci mogę o tym powiedzieć. Dalej czytamy. Powstań, zajaśnić, gdy zajawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię, a mrok narody. Lecz nad tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Amen? Na co patrzysz? I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do twojego blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spójrz wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka. Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości. gdyż bogactwo morza przypłynie ku Tobie, mienie narodów Tobie przypadnie. Amen. Słuchajcie, o co tu chodzi? Słuchaj, tu nie chodzi o to, że o Jezu, jakie piękne słowo, mienie narodów, no właśnie potrzebuję trochę, żeby mieć lepszą po prostu tą, jak się mówi, no, zdolność kredytową. Mienie narodów, to jest dobry werset, fajnie, że Bóg w Biblii mówi o finansach i o sukcesie. Taki werset piękny. Nie, pomyliłeś się, nie o tym jest mowa. Tu mowa jest o tym, że jeśli otworzą się twoje duchowe oczy i zobaczysz, jaki potencjał masz w Chrystusie i że chwała Boża zabłysnie nad tobą, to Bóg mówi, kiedy to zobaczysz, kiedy powstaniesz, to zobaczysz ludzi skazanych na śmierć, którzy są ratowani i przychodzą, żeby żyć. Ludzi, którzy są w ciemności, wyjdą z ciemności. Ludzi, którzy mają nagromadzone majątki, przyjdą, żeby te majątności służyły Królowi Królów i Panu Panów. I to wszystko jest do uruchomienia. Ale na początek ten zamrożony potencjał musi otworzyć swoje oczy i zobaczyć, że to przychodzi i że to jest blisko i że to nie jest daleko. Kolejny fragment. To był pierwszy punkt pod tytułem gdyż. Gdyż światłość rozbłysła tą. Drugi punkt. Nieświadomość tego, co mamy. Efezjan 1:18. Apostoł Paweł się modli. Znacie ten fragment? Modli się Efezjan. Modli się jak? Modli się, aby były otwarte oczy. Mówi tak, Efezjan, to jest 18, który chciałem przeczytać, ale wcześniej mówi, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Halleluja! Wiecie, zaczęliśmy grupę domową. Ojej, gdzie mam to zapisane? Nie mam zapisane tego, nie mogę tego odczytać. Mam to gdzieś głęboko w Messengerze parę tygodni temu zapisane. Zaczęliśmy grupkę domową. W pewnym momencie pojawia się Asia z Wojtkiem na tej grupie. Kolejni, którzy dołączają. Nagle ja patrzę, siedzimy na grupie. Mówię, jest 10 osób. Mówię, wow. Zaczęliśmy z 3 osobami, już grupa domowa ma 10 osób. Skąd się to wzięło? Słuchajcie. I później kolega pastor mówi, to całkiem unikalne, żeby pastor prowadził grupę domową. Co, nie masz tam ludzi do prowadzenia grupy domowej? Co to za grupa nieboraków, że ty musisz tam do nich jeździć? Kto tam jest na tej grupie? Słuchajcie, a na mnie przychodzi objawienie. Ja mówię, w tej grupie są pracownicy radia, ogólnopolskich mediów, informatycy, studenci politechniki, psychoterapeuci, pracownicy korporacji i jedna niania opiekująca się dziećmi, która bardzo kocha psy. I tak napisałem mojemu koledze. I kolega odpisuje, mówi, wow, niezwykła grupa. Chciałbym wziąć w niej udział. Fajnych ludzi masz w drodze. Wiesz, to jest tylko naturalnie, tak? Bo jest opisane pozycja, nie wiem, miejsce naszego pracy, naszego zatrudnienia, naszej edukacji. Jakieś takie po prostu bez znaczenia. By się wydawało, ale my tego nie widzimy. Jeden pastor mi kiedyś powiedział, mówi, Marek, zazdroszczę ci tych wszystkich wykształconych ludzi w drodze. A ja mówię, a nie wiem. Może jakbym miał niewykształconych, to bardziej bym błyszczał na ich tle, albo bardziej mi imponował, mówię, to tacy po prostu wykształceni. To sobie przypomniałem takiego pastora z wschodniej Polski, miał przebudzenie w instytucie naukowym, nawróciło się kupę jakichś habilitantów, doktorantów, wszyscy byli w kościele. Przez całe lata nie mógł ich zachęcić do głoszenia kazań, aż wreszcie się nawrócił pewien drwal. I ten drwal przyszedł i powiedział, pastorze, ja będę się z tobą modlił, ja będę głosił słowo. Przeżył przebudzenie, on go postawił. Drwala przy kazalnicy, na sali ci doktoranci, habilitanci i inni. I on mówi, dzisiaj mam super kazanie. Będę do was głosił ze Słowa Bożego. Jestem zachęcony, słuchałem na konferencji pastora Marka Cieziółki, na konferencji wiary. Mam dla was super słowo dzisiaj. Chcę do was powiedzieć o sile pesymizmu i beznadziei optymizmu. Bo to, czego potrzebujemy w życiu, to bycia pesymistami. Bo pesymista wszystko może. I godzinę głosił, nie zorientowawszy się, że pomylił pesymizm z optymizmem, ale największe szczęście miał pastor w kościele. Mówił, to jest zemsta Boża. Na tych wszystkich doktorantach, habilitantach, którzy po prostu nie brali się do służby i nie chcieli tam stanąć. Teraz Bóg sprowadza swój ogień na ich życie. Dobrze, no, w każdym razie, wracając do potencjału. Wiesz, ja się bardzo cieszę z każdej osoby, która jest w drodze. Jakbym miał tak, wiem, że tego byście nie lubili, żeby tak was na światło wyciągać i wasze wszystkie zawody i miejsca, w których pracujecie, włącznie z bankami. Wiecie, to jest naprawdę. Tak po prostu, nie wytykając nikogo palcami, tak bez imion, nazwisk, zrobił listę waszych zawodów i tak może czasami nie dookreślił, bo bym powiedział, że mamy bankiera w kościele. To bym tak do końca prawdy nie powiedział, ale mamy paru bankierów, w sensie pracowników banku, ale gdybym tak to na sucho wymienił. Media, w których pracujecie, banki, w których pracujecie, ogólnopolskie firmy, w których pracujecie, środki masowego przekazu, jakie macie ukończone, jaką macie edukację, ile metrów kwadratowych przypada na jedną osobę w waszych domach i mieszkaniach, jaką średnią mamy zborową, ile worków śmieci tygodniowo produkujecie, co jest jednym z najważniejszych współczynników bogactwa współcześnie, cywilizacyjnie. Tak się to oblicza. To po prostu, słuchajcie, to klękajcie narody. Ale my tego nie widzimy. Dlatego apostoł Paweł mówi, niech się otworzą oczy waszego serca, abyście zobaczyli nadzieję, do jakiej Bóg was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Amen. Bądź świadomy. Proś o objawienie. Kim jesteś?
Amen.
Amen. Sprawiedliwy, słowo mówi, jest nieustraszony jak młody lew. A bezbożny ucieka, choć nikt go nie goni. Kim jesteś? Bezbożnym czy sprawiedliwym? Zależy, jakie objawienie nosisz w sercu. Co ci Bóg objawił? Bóg wie, że jesteś sprawiedliwy. Wspaniałe zgromadzenie świętych. Droga. Królewski lud, królewskie kapłaństwo. Boży synowie i córki. Obdarzeni powołaniami, usprawiedliwieni, pełni potencjału. Ale potrzebne jest, żeby ktoś zapalił światło. Jest potrzebne, żeby do ciebie dotarło objawienie. Żebyś przestał patrzeć na siebie, a zaczął patrzeć na zewnątrz. To był drugi punkt. Trzeci punkt, wymówka. Świetny fragment mi wpadł w ręce w tym tygodniu. W ręce, w oczy. Z Księgi Przypowieści Salomona. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lew jest na ulicy. Świetne. Słuchajcie, to jest po prostu taki kapitalny werset. Po prostu trzeba by było żyć w tamtych czasach, żeby zrozumieć, o czym ten werset mówi. Po prostu. Zobaczcie. W kontekście przeczytam was z Przypowieści Salomona. 26 rozdział Przypowieści Salomona od 12 wiersza. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. To jest świetne. Ale to nie chodzi tylko o mędrca, ale bardziej o mędrka, czyli człowieka, który dużo gada, a mało robi, bo z tego wynika kontekst. Leniwy mówi, lwica jest na drodze, lecz jest, lew jest na ulicy. Powiedz, mówi. Gdy widzisz człowieka mówiącego o sobie, że jest mędrcem, tak? 14. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. To jest w ogóle świetne. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Świetne. 15. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Klasyka. Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu, odpowiadających rozsądnie. Lenistwo i gadanie. Teraz słuchajcie, to, co jest po prostu problemem w uruchomieniu zamrożonego potencjału, to jest właśnie niechęć do wzięcia odpowiedzialności za to, co mamy. Bóg mówi, wyrusz w drogę, a ty mówisz, lew na ulicy. Bóg mówi, wyrusz w drogę, ty mówisz, ale lwica, pożre mnie, zje mnie, to jest drapieżnik, tak? To o to chodzi. I leć gdzieś do innego kraju, a ty mówisz, ale samoloty spadają. Bóg mówi, jedź na Ukrainę, a ty mówisz, ale wojna się zbliża. A Bóg mówi, nie dlatego tak mówisz, że jesteś rozsądny, że jesteś mądry, że przewidziałeś okoliczności, tylko dlatego mówisz, że jakaś forma lenistwa opanowała twoje serce. Dlatego tak mówisz. Znajdujesz wymówkę, znajdujesz odpowiedź, dostrzegasz, potrafisz opisać, mówisz, nie nadaje się, nie potrafię, nie umnę. Wiecie, całe lata spędzam na tym, żeby ludziom mówić, że my ich wszystkich naumnimy. Że my ich wszystkich nauczymy. Ale to nie w tym jest klucz. Czy jest w tym, żeby się po prostu odważyć zrobić prostą rzecz. Wystarczy. Trzeba być odważnym, a nie leniwym. Na przykład taką osobą nieleniwą jest Kasia tutaj, Kościelek. Nie wiem, czy to z rok temu było. Zadzwoniłem do Kasi i mówię, Kasia, tak czuję, że ty może chciałabym, żebyś tak zebrała kolektę. I Kasia mówi, nie ma problemu, będę zbierała kolektę. Wow, w życiu takiej osoby nie spotkałem, tak odważnej. Nie spytała się, o co chodzi, na co się chodziło. Potem przychodzę na spotkanie, mówię, Kasia, to chodź do przodu, zaraz za chwilę się kończy uwielbienia, powiesz to, bądź gotowa, masz mikrofon. A Kasia do mnie mówi, co, mikrofon? Myślałem, że chodzi ci o to, żebym zebrała kolektę, to znaczy przeszła z tym koszykiem. Wtedy odkryłem przyczynę. Odwagi. Ale powiem wam, że Kasia jest odważna. Jest gotowa nie takie rzeczy zrobić. Zrobiła jedną rzecz niedawno. Jest odważna dziewczyna. Super. Więc wiesz, wymówka jest tym, co załatwia potencjał, który jest zamrożony w nas. W ogóle mam po prostu, wiecie, tu a propos tego gadania tutaj, bo tu jest mówienie, że jak widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej jest nadziei dla niego niż na głupca i leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Gadanie zawsze powoduje zamrożenie potencjału. My wiemy, my możemy doradzić. Wiecie, tak jak powiedział Wiesiek Zięba, że mówi, ja nie lubię zborowych rad, bo rady nic nigdy nie zbudowały. One tylko radziły zawsze. Że to gadanie jest takim problemem. Słowo Boże też to nazywa w taki sposób, że wiedza nadyma, a miłość buduje. Bo miłość to nigdy nie są słowa, ale miłość to jest wykonanie konkretnej pracy. Wzięcie odpowiedzialności za coś. Poznanie nadyma. Tak to wygląda. Słowo też mówi, bądźcie wykonawcami, a nie słuchaczami oszukującymi samych siebie. Kto zbudował dom na skalę? Ten, który wykonał, a nie ten, który się dowiedział i wie, jak jest. Ktoś niedawno powiedział mi, rozmawialiśmy o tym, że nienawidzi czytać postów chrześcijańskich na Facebooku, bo zawsze znajdzie się tam obrzydliwa krytyka, jakieś komentarze, jakieś podsumowania. I to jest... Czasami tak sobie myślałem, że tak jak to kiedyś ktoś powiedział, że dopóki nie wynaleziono Facebooka, to nie wiedziałem, że tu nie mądrych ludzi chodzi na ziemi. On to powiedział bardziej dosadnie. I myślałem sobie, że to są takie Filipy z konopi. Urwał się ktoś i tam musi swoje 3 grosze wrzucić. Ale powiem wam, że już po tych ponad 10 latach istnienia Facebooka ja po prostu wiem, że to o coś innego chodzi. Chodzi o to, że nasze ewangeliczne chrześcijaństwo jest po prostu prostackie. Jest jakieś chamskie, jest jakieś takie zbudowane na tym, co wiemy, a nie na tym, co chcemy zrobić dla innych ludzi. Dlatego sprowadza się do ciągłego paplania. I też krytykowania w tym wszystkim, i podsumowania. I nawet jak ktoś coś dobrego powie, lub dobrego wymyśli, to zawsze się znajdzie ktoś, kto swoją łyżkę dziegciu wsadzi i powie, pięknie, pięknie, bracie, siostro, ale jeszcze ja bym dodał tutaj. To jest po prostu natura naszego ewangelicznego chrześcijaństwa. jest straszne. To jest w ogóle natura chrześcijaństwa. Iza z konferencji mówi mi, co tam się dzieje, jakie fantastyczne rzeczy. Ja jak wchodzę na ten profil archidiecezji na YouTube'a, już patrzę, pojawiają się obrazki. I czytam, polski arcybiskup. Polski arcybiskup. Wypowiada się, pisze książkę na temat sekta Bergoglio. Potrzebna kontrrewolucja, Kościół katolicki zmierza w złym kierunku. Na tronie Piotrowym zasiadł antychryst. Czytam to i myślę, Boże, ci goście w KK mają jeszcze gorzej z jednością niż my mamy. To jest po prostu, wiesz, i słowo o tym mówi. Gadanie to jest śmierć. Gadanie to jest utwierdzanie, zabijanie zamrożonego po prostu potencjału. To jest koszmarek. Leniwy mówi. Nawet mi nie trzeba było powiedzieć, że lewica jest na drodze lew na ulicy. Po prostu leniwy mówi. Tu kropkę można postawić. Co mówi bez znaczenia, bo zawsze coś powie. Ale czy zrobi coś z potencjałem, który jest w nim? Ze swoim powołaniem. Wiecie, jak rozmawiam z każdą osobą w drodze, z każdą, nie ma wyjątku, to widzę potencjał. Ale słyszę odpowiedzi. Nie czas, nie jestem gotów, może kiedy indziej. A gdyby pastor miał coś prostego do zrobienia dla mnie, ja to się nadaję, ale pewnie do czegoś innego. Wiesz, i ja nawet się z tym wszystkim zgadzam. Może jest potrzebny czas treningu, może ty chciałbyś mieć jakieś proste zadania i jesteś gotów je zrobić. Tylko wiesz, prawda jest taka, że jeżeli postanawiasz odmrozić swój potencjał, to w tym momencie nie potrzebujesz patrzeć na mnie. Natychmiast znajdzie się przestrzeń do tego, żeby to zostało uruchomione. Leniwy mówi. I teraz wiesz, w tym temacie wymówka. To jest takie, strasznie mi to, bo to Andrzej powiedział, zamrożony potencjał. Wiecie, dzisiaj moją największą troską, bo już wszystko ogarnęliśmy, kominek się pali, więc jest ciepło, telefony sobie naładujemy i powerbanki w kościele, a jak siądą, to mogę w ładowarce w samochodzie podładować. Wykąpałem się dzisiaj w zimnej wodzie, więc jutro też się mogę wykąpać w zimnej wodzie. Bicepsik sobie zrobię przy mieleniu kawy na młynku. Jutro idziemy wszyscy do szkoły. Dzieciom już powiedziałem, zostańcie jak najdłużej w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych i do świetlicy idźcie. Ja jadę do biura, idzie, Liza jedzie do miasta. Barry sobie da radę. Ogarnąłem wszystkie tematy. Ale jest jeden temat, który jest problematyczny. Nasz magazyn żywności, czyli lodówka z zamrażarką. I to jest temat. Co z tym zrobić? A jak dzisiaj zjeść. Yes. Dzięki Estera. To było prorocze słowo. Zaraz wam powiem, kogo będziemy jedli. Zamrożony potencjał. Co zrobić, żeby uruchomić zamrożony potencjał? Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Wiecie, na jednej z grup, nie mogłem przyjechać, nie wiem, czy wtedy byłem chory, czy gdzieś wyjechałem. Na koniec po grupie piszę na naszą grupkę, na messengerową. Jak było, poproszę zdjęcie. Dostaję zdjęcie. Pytam się, co robiliście? Wszystko było jak na grupce. Było uwielbienie, była modlitwa, było czytanie słowa, było rozważanie, były pytania. Kto prowadził? Kuba. Sobie świetnie. Co wystarczyło? Wystarczyło nie przyjść na grupę. No i teraz cisza. No i ja was chcę pożreć. Nie będę miał możliwości skonsumować was, dopóki się nie odmrozicie. Ale żebyście zostali odmrożeni, trzeba wyjąć wtyczkę. I to jest ciekawe, że dla mnie to jest objawienie. Bo moja żona już od dawna mi to mówi. Marek, przeceniasz swoją obecność w kościele. Są granice. Wiesz, i być może tak potrzeba. Czasami jest tak, wiesz, że widzimy, u mojej teściowej tak było, takie świadectwo jej życia było, że kiedy teść zmarł, nagle na zawał serca, nagle się okazało, to dużo to trochę kosztowało, bo to jest proces ten odmrażania, jest bolesny. W jakimś czasie okazało się, że potrafi całe swoje życie we wszystkich aspektach ogarnąć, jeszcze córkę wysłać na studia, sfinansować i wygrać życie. Jeszcze ja na tym skorzystałem przez parę lat jej życia. Ponad 10. To było niesamowite. My nie wiemy, kim my jesteśmy, dopóki nie znajdziemy się w miejscu, w którym już nie ma kogoś innego. Halleluja. Dobrze, to była wymówka. Jak najłatwiej odmrozić zamrożone? Wyłączyć prąd. Przedostatni punkt. Przebudzenie się, czy objawienie, a odpowiedzialność. Efezjan 5, to jest ten fragment, który wyrwałem z kontekstu ze środka. Efezjan 5, od 10. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Powiedzmy tego.
Tego.
I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Czyli jak są uczynki bezowocne, to są też uczynki owocne. Dalej, 14 werset. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Bardzo pasuje do tego Izajasza 60. Powstań, zajaśnij. 15. Baczcie więc pilnie, to jest kontekst, jak macie postępować. Powiedz postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Amen. Pastorze, co mam zrobić? Zły kierunek. Pytania. I ostatni punkt. Kończymy. To jest coś bardzo ważnego, będę do tego jeszcze wracał, ale bardzo ważna informacja w kontekście całego potencjału, który jest w Tobie. Cel Twojego życia jest na zewnątrz, a nie w Tobie. Celem jest Chrystus, spotkanie z Nim. Celem jest, są ludzie, do których ma dotrzeć Ewangelia. Cel Twojego życia nie jest w Tobie. W tym tygodniu Przemek Kopytą, przyjaciel, przysłał mi podcast, rozmowę z takim psychologiem o zagrożeniach współczesnej psychologii. Godzinna rozmowa z takim panem profesorem. Miał kilka punktów. Były bardzo ciekawe. Pierwszy punkt był taki, powiedział, że psychologia i psychiatra jest opanowana współcześnie przez kobiety. Powiedział, to jest dobrze, ale z drugiej strony jest to zagrożenie dla tego kierunku nauki, ponieważ on powoduje, że ta część żeńskiej duszy jest bardzo eksponowana w dziedzinie nauki i medycyny tylko. Więc mówi, potrzebna jest taka równowaga. To jest jedno zagrożenie, omawiał to. Drugie, powiedział, że 80% psychologów i psychiatrów są ludzie wyznający liberalne poglądy. Więc jak są jakieś badania naukowe, które pokazują inny punkt widzenia, to niekoniecznie będą opublikowane, ponieważ nie pasują do ideologii. Mówi, tu też musi coś zmienić, to jest też jedno z zagrożeń współczesnej psychologii i psychiatrii, on sam jest profesorem tych dziedzin nauki. Ale trzeci punkt, tamte to były takie dla mnie niepraktyczne. Nie mogę tego zastosować. Nie mogę powiedzieć do żony, kochanie, teraz ty będziesz pastorem, ja będę terapeutą. Nie ma tego jak zastosować, tak? Albo musimy Ciebie promować, bo Ty jesteś konserwatywny terapeuta. Takich mało mamy. Nie ma co z tym zrobić, nie ma jak tego zastosować. A chcecie coś zrobić, tak? Tam położyłem gdzieś na pulpit, możesz go sobie poszukać, może znajdziesz. Ale trzeci punkt był fantastyczny. Wywiad prowadziła taka autorka znanego podcastu i ten podcast odbywał się w jej domu. I ona cały czas skręcała tą rozmowę, co ludzie mogą zrobić dla siebie. I słuchajcie, no tak, był tam u mnie w tym studiu, tak popatrzał i mówi, wie Pani, widzę, że ma Pani tutaj karimatę do jogi, tutaj widzę puszki z herbatką, yerba. Mówi, o tu widzę jakieś przyrządy do medytacji. I tak się trochę naigrywał z niej. Ale mówi, współcześni ludzie, którzy próbują ogarnąć swoje życie przez to, że wprowadzą swoje życie w stan harmonii, są skazani na nieszczęście.
I współcześnie głosi się taką teorię, że trzeba dobrze wstać rano, zaopiekować się sobą, zjeść właściwe rzeczy, pomyśleć o właściwych rzeczach, może się pomodlić, może pomedytować, może skoncentrować, może pójść z pieskiem na spacer, a może po prostu coś jeszcze innego zrobić. Jeżeli dobrze się sobą tak zajmiesz, holistycznie, tak od strony i duchowej, i od strony psychologicznej, to wejdziesz w życie i zwyciężysz. Ten psycholog powiedział, że to skoncentrowanie, promowane skoncentrowanie na sobie przez różnej maści coacherów, od coacherów ciała po coacherów mózgu, po coacherów religijnych, to jest ślepy zaułek. Nasze cele są na zewnątrz.
Koncentrowanie się na sobie prowadzi z prostą drogą do nieszczęścia. Dlatego słuchajcie, odmrożenie potencjału to jest kierunek na szczęście. Bo to jest kierunek na to, co zrobić dla innych ludzi. Jak się zaangażować. Słuchajcie, jak żyje dzisiaj współczesny człowiek? Mamy godzinę 13.01. Co robi człowiek współczesny o godzinie 13.01 w niedzielę? On myśli o fensy, knajpie, może jakieś miejsce jeszcze w Warszawie na spacer, w którym nie był. Może jacyś ludzie, z którymi miło spędzony czas sprawi, że oni będą doinwestowani. Może przeczytał ten człowiek na fejsie dzisiaj rano: pozbądź się toksycznych ludzi ze swojego życia, bo oni wysysają z ciebie energię. W tym tygodniu, słuchajcie, po prostu nie mogłem uwierzyć. Patrzę, post na fejsie. Źle przechowujesz swoje mleko. Tak nie należy robić. Oczywiście, od razu kliknąłem. Okazuje się, że nie wolno przechowywać mleka na drzwiach lodówki, ponieważ jest to miejsce w lodówce, gdzie najbardziej waha się temperatura. Bo ciągle ją otwierasz, wietrzysz, zamykasz i tam się wszystko zaczyna rozwijać. Przeczytałem to, mówię, nie, ktoś postradał zmysły. Natychmiast był kolejny po prostu link. Nie przechowuj jajek tak, jak je przechowujesz, bo zachorujesz. Klikam, znowu o tych drzwiach od lodówki. Źle to robisz, wielkimi literami. Źle robisz to, co robisz. Ludzie. I cały ten świat taki jest. Nie myśl tak, jak myślisz, bo to cię doprowadzi do jakiego miejsca. Nie spędzaj czasu tam, spędzaj czas tam. Czy masz godzinkę dla siebie w ciągu doby? Pamiętam, kiedyś mieliśmy spotkanie męskie. Gospodarz tego miejsca, w którym wynajmowaliśmy to miejsce, przyszedł do nas. Jeden z nas zadał temu gospodarzowi, bo on był starszy od nas, no nie wiem, 30 lat około, starszy jest, 20 lat od nas. Od uczestników może z 30, ode mnie może z 10, 15. Jeden z uczestników spotkania temu gościowi naszego męskiego spotkania zadał pytanie o randki. Jak on pielęgnuje relacje z żoną? Powiem wam, to było takie fantastyczne. Pytanie było bardzo wbite w naszą realność, ponieważ ja jestem wyznawcą randek i głoszę je jako przykazanie Boże dla wszystkich mężczyzn, więc wszyscy myśleli, że jesteś w tym. Ale ten człowiek był gościem z zewnątrz. Tak popatrzę i mówi: oj wy młodzi, ja to miałem pierwsze randki, jak nam owca zginęła. Musieliśmy z żoną północy szukać jej po górach, łąkach, po bagnach. To bardzo nas zbliżyło. Wiecie, my mamy wiele takich po prostu historii w naszym życiu, takich prób uszczęśliwienia się przez kolejne dodanie. Powiem, zapytam ciebie. Czy nie miałaś pokusy o poszerzenie swoich kompetencji poprzez edukację? Czy tam przypadkiem nie ma świetnego kursu? Albo czy nie mogłabyś zrobić podyplomówki w tej dziedzinie? Wszyscy to mamy, my żyjemy w takim świecie. Co jeszcze mogę dodać? Tydzień temu przyszedł jeden gitarzysta na spotkanie, pytam go się, jak tam z jego gitarami. On mówi, że no wiesz Marek, gitarzysta nie potrzebuje wielu gitar. Ja taki zdziwiony, bo wiem, że oni mają obsesję. Ja mówię, jak nie potrzebuje? On mówi, każdy gitarzysta, włącznie ze mną, potrzebuje tylko jeszcze tą jedną. My, i teraz wiesz, to jest świat, tak? Ale my chrześcijanie, słuchajcie, siedzisz w kościele, jak była dobra niedziela, to powiesz sobie, no całkiem nieźle, może dobrze, że się wybrałem. Ale jeśli nie, to myślisz, czy Pan ci nie powołuje do nowego miejsca? A ja dodam, konsumpcji. Okej? Więc słuchaj, cele są na zewnątrz i to jest droga do odmrożenia potencjału. Jezus powiedział ustami apostoła Pawła w Efezie, więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu. Spójrz na swój zamrożony potencjał. List o Hebrajczyków mówi, biorąc pod uwagę czas, wszyscy już powinniście być nauczycielami. Amen. Nie ma już więcej rozwoju w słuchaniu, wchodzeniu do kościoła, wchodzeniu do właściwego kościoła, poszerzaniu edukacji, picia, w piciu, jedzeniu właściwych rzeczy, chodzenia na właściwą medytację i gimnastykę, wchodzeniu do właściwego kościoła. Powiem wam, to już jest opór, to już jest koniec. Ostatnio mój przyjaciel mówi, że wchodzi w nową dziedzinę rynku elektronicznego, zainteresował się tokenizacją i mówi, że chce mnie stokenizować jako pastora. Niektórzy, którzy się tym interesowaliście, to może wiecie, o co chodzi. Później rozmawialiśmy i ja mówię, słuchaj, ale to wygląda, że to już jest koniec świata, to co ty mówisz. A on mówi, tak, już doszliśmy do końca, już dalej nic nie ma. Amen. Zastanów się, czy ty nie zmierzasz do końca świata. Bo może chodzi właśnie o to, żeby się zatrzymać i powiedzieć, Panie, co ja mogę teraz, tu i teraz zrobić z tym bogactwem, które jest we mnie. I mam taką sprzeczność w sobie. Bo z jednej strony duma mnie rozpiera, że chodzicie do tego kościoła. Taki nieogar, śmieszek, kpiarz, krzykała. Niedawno ktoś mi powiedział, że mamy przyprowadził do nas do kościoła i to był ostatni raz, bo się darłem przez całą godzinę. Więc jestem dumny, że po prostu mam takich bogatych ludzi, bogatych życiowo w potencjał. A z drugiej strony, nie wiem, co mam z tym zrobić. Bo ja tego nie mogę zrobić, bo ja nie mam na to wpływu. Nie będę biegał z kijaszkiem. To jest po prostu kwestia, żebyś ty to dostrzegł. Że jesteś bogaty, że masz obfite życie. Mogę zabrać jedną osobę do Afryki na tydzień, żeby pokazać, jak ludzie żyją. Ale to jest to, co my możemy sami zrobić. Amen. Pokazałem wam jedną praktyczną drogę, grupa domowa. To jest pierwszy krok. Twoje zaangażowanie, pomnożenie tej grupy domowej, którą masz. Chodzisz tam, masz fajnie, nie potrzebujesz chodzić na dwie grupy domowe, żeby sobie urozmaicić życie. Wystarczy, że masz jedną. Jak chcesz być urozmaicony, zacznij swoją własną. Pomnóż to, co masz, bo masz wystarczająco. Amen? Powstańmy. Pomodlimy się chwilę i potem będziemy mieć krótkie ogłoszenie dla tych, którzy są częścią tej wspólnoty. Ale zamknijmy tą modlitwą o naprawdę ducha objawienia nad nami. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie, żebyś zaczął mówić do naszych serc na temat wymówek, jakie są w nas, obaw, jakie są w nas. Proszę Cię, Panie, doprowadź nas do tego miejsca z Księgi Izajasza 60. Powstań, zajaśnij, gdyż żebyśmy zobaczyli, że coś już się dokonało. Ktoś został nam dany, ktoś mieszka w naszym wnętrzu. Jesteśmy kimś. Mamy coś i to wszystko jest blisko, a niedaleko. Panie, doprowadź nas do tego miejsca praktycznego zerwania z klerem chrześcijańskim. Bo w doktrynie już to mamy, że wszyscy jesteśmy kapłanami i prorokami, ale w praktyce tego wcale jeszcze nie mamy. Panie, doprowadź nas do miejsca objawienia, żebyśmy zobaczyli, czym nas łaskawie obdarzyłeś. Żebyśmy zobaczyli nadzieję naszego powołania i chwałę Bożą, która mieszka nad każdym z nas. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś blisko i że jesteś dobry. Ojcze, dziękuję Ci za objawienie i modlę się, Ojcze, o te osoby, które też oglądały to nagranie. Tak mówi Pan, rób swoje nagrania. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś dobry i że działasz. Panie, dziękuję Ci, że pobłogosławisz nas odpowiedzialnością, żebyśmy uruchomili te zamrożone potencjały i żebyśmy uruchomili tą nieznośną gęstość potencjału nagromadzonego w drodze. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty masz sposób, żeby i mnie doprowadzić do właściwego miejsca, każdego członka tej wspólnoty, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Mów i działaj. Halleluja. Wszyscy powiedzieli
Amen.
Amen.